patrzę, jak wygląda człowiek, który wrócił z Rygi i Tallina. Wygląda tak samo jak przed wyjazdem, chociaż może trochę bardziej zmęczony. Dzień dobry, Antoni Opaliński w studiu.
Dzień dobry, a przecież podróże powinny zmieniać człowieka. Do Rygi i Tallina wrócimy za chwilę, w tym albo w następnym przeglądzie. A najpierw, proszę Państwa, zadam pytanie, jak Państwo zaczęli dzisiejszy dzień, bo wiem, jak zaczęło dzisiejszy dzień 1000 chadeków w Hamburgu. Proszę Państwa, zaczęło tak, jak powinni chadecy oczywiście zaczynać, czyli od ekumenicznej, nie dziwmy się temu, bo to są i katolicy, i protestanci, od ekumenicznej mszy świętej. Dzisiaj w Hamburgu rozpoczyna się zjazd niemieckiej chadecji. W czasie tego zjazdu zostaną wybrane nowe władze niemieckiej prawicy. Süddeutsche Zeitung pisze o walce, o dziedzictwo Merkel. Przypomnijmy, że Angela Merkel pozostaje kanclerzem, natomiast zgodnie ze swoją zapowiedzią rezygnuje z kierowania partią. Friedrich Merz, Annegret Kramp, Karen Bauer i Jens Spahn. To są te dwie, przynajmniej te trzy kandydatury, o których mówi się dotychczas. Najbardziej tutaj ciekawą jest postacią jest Friedrich Merz. To jest taki powrót po latach do polityki. Z kolei pani kanclerz zdaje się najbliższą osobą jest Annegret Kramp, Karen Bauer, czy na czele niemieckiej chadecji stanie kolejna kobieta. To jeszcze zobaczymy. W każdym razie walka będzie bardzo trudna. Portal Cicero.de pisze wręcz o tym, że Schlammschlacht in der letzten Lunde. Schlammschlacht to oznacza walka w bagnie albo wręcz w błocie, czyli może się okazać, że ci główni kandydaci odpadną i na przykład minister zdrowia Jens Spahn, który jest takim kandydatem na razie nie mającym zbyt wielkiego poparcia, może się okazać tym kandydatem kompromisowym, a może wydarzy się coś jeszcze innego. Süddeutsche Zeitung, znów do niej wracam, pisze też w komentarzu pana Roberta Rossmana o rysie, o takiej przerwie, która idzie przez niemiecką chadecję i zadaje pytanie, czy ta walka o władzę po Angeli Merkel nie pozostawi tak dużych podziałów, że one mogą skończyć się wręcz jakimś przyszłym rozpadem tej partii. Chodzi też o przyszłość chadecji jako Volkspartei. Volkspartei to jest takie słowo, które lubią niemieccy politologowie. Chodzi o właśnie taką partię masową, wielką, która jest nie tylko partią establishmentu, ale też partią nieco szerszą. Przejdźmy teraz może do Francji. Nie stać ich na benzynę, niech sobie jeżdżą Teslami. To jest oczywiście żart, żart Brytyjczyków. Nikt tak się nie śmieje z Francuzów jak Brytyjczycy. To jest nawiązanie do słów, które miała wypowiedzieć Maria Antonina. Nie mają na chleb, niech jedzą ciastka. Maria Antonina takich słów nie wypowiedziała. Nie wiem, czy takie słowa wypowiedział prezydent Macron, ale w najstarszym tygodniku świata, przynajmniej najstarszym bez przerwy wydawanym w brytyjskim Spectatorze, pan Jonathan Miller pisze o tym, jak to się stało, że Macron stał się głównym wrogiem wszystkich Francuzów. Wydaje się, że Brytyjczycy mają teraz swoje własne problemy i może niekoniecznie powinni tak strasznie śmiać się z Francuzów, zwłaszcza, że jak czytam też na innej stronie tego samego Spectatora, Brytania jest albo przed albo soft Brexit, albo może drugie referendum, albo chaos. To głosowanie, które się zbliża w Izbie Gmin nad tym, czy umowa dotycząca Brexitu zostanie, czy nie zostanie zaakceptowana, to głosowanie może zdecydować w ogóle o losach Wielkiej Brytanii w najbliższych latach. Foreign Affairs, na stronach Foreign Affairs znalazłem taki artykuł na temat polityki George'a Busha, oczywiście tego George'a Busha zmarłego, którego podrzęb właśnie się odbył. Tam autorzy Foreign Affairs, przypomnijmy, pismo wydawane przez wpływową amerykańską Radę Polityki Zagranicznej, czyli ten taki korzeń amerykańskiego establishmentu, ten amerykański establishment, który nie przepada za stylem polityki zagranicznej Donalda Trumpa i może właśnie dlatego w tymże artykule jest taka nostalgiczna opowieść, jakie to były piękne czasy za czasów prezydenta George'a Busha, który był politykiem dążącym do kompromisu, który był politykiem, który przede wszystkim myślał o tym, żeby na świecie istniała ta równowaga. Przypomnijmy, że łatwo było dbać o równowagę, kiedy Ameryka miała nad wszystkimi przewagę, a także o tym, że jednak później przegrał te wybory, czyli tak do końca Amerykanie z tego zadowoleni nie byli. Tutaj była mowa o Warszawie, o obietnicach wyborczych. Dawno, dawno temu była w Warszawie taka obietnica wyborcza, że się zbuduje Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To Muzeum Sztuki Nowoczesnej cały czas jest gdzieś tam w planach. Zdołano przegonić kupców z placu, a muzeum nie ma. A w Wilnie muzeum jest. Powstało, zbudowane według projektu renomowanego międzynarodowego architekta pana Daniela Libeskinda i Wilnianie i Litwini już swoje Muzeum Sztuki Nowoczesnej mają.
A my nie ograniczymy się do tej prasy, która wychodzi w obcych językach. Mamy też zbiór gazet, które trafiają do naszych kiosków, chociaż jak Państwo wiedzą, ruch jest zagrożony upadkiem, ma wielomilionowe długi w stosunku do wydawców, czyli jak będzie z dystrybucją prasy, zobaczymy jakie wyjście jest z sytuacji. Miejmy nadzieję, że nie to najgorsze. Nasz dziennik, Piotr Falkowski. Bruksela pracuje nad rozporządzeniem niebezpiecznym dla polskiej suwerenności. Europejski mechanizm transgraniczny ECBM zakłada stosowanie prawa sąsiedniego państwa we wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych, na przykład czesko-polskich. Formalnie intencją zmian jest usunięcie barier utrudniających realizację takich projektów. Ma to pomóc w pozyskiwaniu pieniędzy z unijnych funduszy rozwoju regionalnego i spójności. Zapisy o ingerencji w polskie prawodawstwo, prawa innego kraju muszą budzić wątpliwości i sprzeciw. Artykuł na pierwszej stronie naszego dziennika. Poza tym chmury nad ustawą. Pracownicy handlu obawiają się, że rządzący pod presją lobby wielkich sieci zawieszą ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Zbliżający się termin przejścia do kolejnego etapu realizacji ustawy uaktywnił przeciwników tego rozwiązania. W środę poselskie poprawki, które uszczelniały zakaz i nie pozwalały na otwieranie w niedzielę sklepów jako placówek pocztowych, zostały zdjęte z porządku Sejmu. To są tytuły z pierwszej strony naszego dziennika. Z kolei Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej, jeżeli państwo są ciekawi, to mogą państwo przeczytać wywiad z Rafałem Trzaskowskim. Tytuł tego: mam grubą skórę. I oczywiście pierwsze zdanie dotyczy śmieci, o tym problemie śmieciowym. Przed chwilą w poranku wnet rozmawialiśmy, tak jak rozmawialiśmy o tym, co się dzieje z tym wielkim koncernem chińskim Huawei, którego dyrektor finansowa i córka założyciela, jak powiedziała Hanna Shen, została aresztowana, to zatrzęsło giełdą, bo rynki boją się wojny handlowej, a WIG20 stracił 2,56%. Nie wiem, czy jedno z drugim ma coś wspólnego, ale w każdym razie jest to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej plus informacje o tym, że na polowaniach można dużo zarobić, przepraszam, ale raz jest śnieg, raz jest mgła, raz jest ciepło, jak w Bejrucie, raz jest zimno, jak w lodówce. Z kolei dziennik Gazeta Prawna, panie redaktorze, i proszę państwa, na pierwszej stronie zdjęcie Tomasza Terlikowskiego i duży wywiad z Tomaszem Terlikowskim na temat tego, co dzieje się w Kościele, na temat homoseksualizmu, na temat molestowania seksualnego, na temat innych spraw. Rzeczywiście duża rozmowa i wściekłość, żal, bezsilność i gniew. Taki jest tytuł tej rozmowy. Jeszcze raz zobaczę i się upewnię z Tomaszem Terlikowskim. Rozmowa na temat rozliczeń Kościoła katolickiego, ale to nie wszystko. Widać, że dzisiaj dziennik Gazeta Prawna zajął się Kościołem katolickim i tym, co konstytucja dla biznesu zrobiła w biznesie. Konstytucja biznesu miała odciążyć drobnych przedsiębiorców. Czy tak się stało? Zainteresowani przekonują, że nie, a inspektorzy około 40 różnych instytucji nadal szukają na nich haków. Dziennik Gazeta Prawna już odłożony. Na zegarze godzina 8:09. Antoni Opaliński.
Ja chciałem powiedzieć, że bardzo często różni ludzie krytykują telewizję polską. Nie wiem, bo nie oglądam. Pewnie są potem powody, a może i nie ma. Ale jedną rzecz telewizja polska robi dobrą. Mianowicie wydaje coś, co się nazywa Tygodnik TVP. To jest tylko w internecie, ale to jest jeden z najciekawszych już w tej chwili polskich tygodników. Tam bardzo ciekawi ludzie publikują. Chyba znów powtórzyłem zbyt często ten przymiotnik ciekawy. To powiem tylko, że jest artykuł Jeremiego Zaborowskiego. Kto płaci za konwoje imigrantów forsujących granice USA i czy to jest jak zwykle Soros? Polecam, żeby się przekonać. Ktoś na pewno płaci.
Z kolei na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie zdjęcie Lecha Wałęsy i przeprosiny. Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 do maja 2017 roku sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław Kaczyński, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych panujących podczas lotu z polskiej delegacji do Smoleńska, wydał polecenie nakazania lądowania wykrzyżowania samolotu, czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, a swoimi późniejszymi działaniami zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności za katastrofę smoleńską na inne osoby. Tymi słowami naruszyłem dobre imię i godność osobistą pana Jarosława Kaczyńskiego. Informacja jeszcze o tym, co dzieje się na Morzu Czarnym, w odpowiedzi na zagrożenie swobodnej żeglugi stwarzane przez Federację Rosyjską w akwenie Morza Czarnego. Stany Zjednoczone planują wysłać na te wody okręt wojenny, który wspomoże ukraińską armię. I jeszcze w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie o KNF-ie, o wczorajszych aresztowaniach, ale nie, że zostali aresztowani, ale że to jest zemsta PiS-u za skoki. Tak to widzi Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej.
Może skoro jesteśmy radiem warszawsko-krakowskim, zacznijmy od czegoś krakowskiego. W Krakowie miał swoją siedzibę portal Polonia Christiana 24.pl i tutaj czytam o tym, że system dalej się sypie, proszę państwa, bo tym razem belgijski minister krytycznie o migracyjnym pakcie ONZ, belgijski minister do spraw migracji i polityki azylowej Theo Franken powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z paktem migracyjnym ONZ. Sypie się.
I jeszcze na zakończenie pytanie do Tomasza Wybranowskiego, który być może słucha Poranka Wnet w Dublinie. Czy studio Dublin jest przewidziane od 9.10 czy od 9.00? Bo od tego zależy, czy przegląd prasy jeszcze w dzisiejszym poranku powróci na antenę radia w dwóch stolic, 87.8 Warszawa, 95.2 Kraków i oczywiście www.wnet.fm. Tomku, napisz SMS-a.
Reklama. Niepoprawne idee, niepoprawne koncepcje, niepoprawne poglądy. Kilka tysięcy niepoprawnych książek. Największej polskiej księgarni z prawej strony. Multibook.pl. W ofercie również czasopisma, filmy, audiobooki, koszulki. Zapraszamy na stronę multibook.pl, a także do księgarni stacjonarnej przy Dymińskiej 4 na warszawskim Żoliborzu. Do zobaczenia na stronie multibook.pl oraz w księgarni przy Dymińskiej 4.
Po reklamie. Autopromocja.
Studio Dublin w cieniu wielkich poetów jak Mr. Yeats czy pisarzy jak James Joyce, jego ulicami czasami Radio Wnet przemieszcza się, śledząc trasę Stefana Dedalusa i Mr. Bluma. Studio Dublin, zawsze w piątki.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym dwie panie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
O czym mówimy?
Mówimy o udziale Fundacji Dogonić Marzenie w Jarmarku, gdzie chcemy mieć swoje stoisko z ozdobami świątecznymi wykonanymi przez wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny, na rzecz którego działa właśnie Fundacja Dogonić Marzenie. Dzieciaki wykonują przepiękne ozdoby. Może Weronika powie, jakie ozdoby wykonujemy świąteczne?
Dzień dobry, panno Weroniko. To jakie ozdoby wykonujecie i komu będziemy pomagać kupując i w jaki sposób kupując te ozdoby?
No, są to najbardziej takie ozdoby choinkowe, które się wiesza, jakieś ozdobiające pomieszczenia i pomagamy chyba
sobie. Czyli wychowankom Ośrodka Wspomagania Rodziny, jeszcze raz powiem.
Ośrodek Wspomagania Rodziny.
Jest to dom dziecka. Działamy właśnie pod skrzydłami Fundacji Dogonić Marzenie, która jest stworzona właśnie specjalnie dla nas. Chcemy sprzedawać takie ozdoby. To są ozdoby z szyszek, z najróżniejszych materiałów łatwo dostępnych, które dzieciaki same wykonują oczywiście pod opieką wychowawców. I w ten sposób chcemy wspomóc wyjazdy wakacyjne, czy też feryjne naszych wychowanków, żeby umilić im ten czas spędzany w placówce.
Pani bardzo ładnie powiedziała na jarmarku, bo to jest skrót, ale może warto go rozszyfrować, bo radio jest dwóch stolic, są nowi słuchacze, proszę państwa. Raz w tygodniu, w soboty, jest Jarmark Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31. Jutro pomagamy, jutro przygotowujemy się do świąt, robimy przedświąteczne zakupy, ale też jutro możemy powiedzieć, wraca radio na jarmark. Od godziny 11 do 12 będzie audycja z Jarmarku Wnet, to tuż po programie wschodnim i w tej audycji, bo będziesz jutro. Czy panna będzie jutro na Jarmarku Wnet?
Będę.
I wystąpisz w radiu i przygotujesz swoją ulubioną piosenkę z dedykacją na jutrzejszy jarmark?
Postaram się przygotować.
A powiedz, a masz jakąś ulubioną piosenkę? Nie musisz od razu odpowiedzieć, a nie musi być jedna, może być któraś, jedna z wielu ulubionych.
No mam na pewno.
Jaka? No.
Jest to pewnie Shawn Mendes, tak myślę.
I poznamy, co i w jaki sposób śpiewa. Panią serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Państwa zapraszamy na Jarmark Wnet, też w imieniu oczywiście Stanisława Klepki, który nerwowo już słucha, czy to będzie, czy będzie ta informacja, czy jej nie będzie. Tak jest, jutro spotykamy się wszyscy na Jarmarku Wnet. Czy będzie zimno, czy będzie padał deszcz, my tam będziemy, wystawcy tam będą i oczekujemy z wielką radością i z otwartymi ramionami na to, że państwo tam się pojawią. Jest godzina 8:16.
Po słupie.
Tiri, 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 tiri. Godzina 8:19. Słuchają państwo Poranka Wnet w Radiu Wnet na www.wnet.fm i w Krakowie na 95,2 i w Warszawie na 87,8.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest Michał Wawer, skarbnik Ruchu Narodowego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Ruch Narodowy też przygotowuje się do wyborów do Parlamentu Europejskiego. W jaki sposób?
No właśnie, ogłosiliśmy w tym tygodniu koalicję z Partią Wolność Janusza Korwin-Mikkego i szykujemy jedną silną, eurosceptyczną listę, która stworzy alternatywę dla partii politycznych betonujących polską scenę polityczną.
Eurosceptyczna lista, a idziecie do Parlamentu Europejskiego, bo to jest droga do tego, żeby Unia Europejska przestała istnieć, bo takie jest zamierzenie i taki jest cel?
Jak najbardziej. Tutaj to jest pozorna sprzeczność, że kandydujemy do Parlamentu Europejskiego, mimo że jesteśmy przeciwko Unii, dlatego że żeby Unię rozmontować, trzeba po pierwsze mieć rozpoznawalność, być aktywnym w życiu politycznym, a po drugie również nie pozwalać na to, żeby Parlament Europejski składał się wyłącznie z sił euroentuzjastycznych i żeby tam podejmowali ponad naszymi głowami decyzje.
A dlaczego pan młody prawnik chce rozmontować coś, o czym przez wiele pokoleń część Europejczyków marzyło, żeby mieć wspólny dom?
To nie działa w ten sposób. Unia Europejska nie jest wspólnym domem. Unia Europejska jest mechanizmem służącym wyzyskowi ekonomicznemu i kulturowemu Polski i innych mniejszych państw Unii Europejskiej przez europejskie mocarstwa Niemcy i Francję.
Nie będę przytaczał tych wszystkich argumentów na rzecz istnienia Unii Europejskiej, ale wzrost gospodarczy, autostrady, infrastruktura, chodniki, rozmaite rzeczy, które pojawiły się za sprawą pieniędzy, które są dzielone przez Brukselę, to są fakty.
Te pieniądze i tak wracają do niemieckich przedsiębiorstw. Unia Europejska jest tak pomyślana, żeby Polska i inne mniejsze kraje stanowiły rezerwuar siły roboczej i rynek zbytu dla korporacji niemieckich czy francuskich. W momencie, kiedy zostaniemy do końca wydrenowani z naszego kapitału i z naszej siły roboczej, czeka nas los taki sam, jaki spotkał Grecję, to znaczy w tym momencie Niemcy wyciągną rachunek i stwierdzą, że teraz pora oddać też wasze ziemie i nieruchomości. Tutaj to, co się stało z Grecją, to nie było coś, co Grecy zawinili w jakikolwiek sposób. To jest naturalna konsekwencja ustroju gospodarczego Unii Europejskiej.
Sympatyzuje, rozumiem, Ruch Narodowy z żółtymi koszulkami, ze wszystkimi ruchami protestu, które są i pojawiają się w Europie?
Czy my to obserwujemy z ostrożnością, bo z jednej strony jest żółte kamizelki, są naturalną reakcją na potężne rozwarstwienie społeczne, które jest skutkiem właśnie też polityki gospodarczej unijnej. Natomiast z drugiej strony, no akurat we Francji żółte kamizelki się wiążą z mocno komunistycznymi, lewicowymi ruchami anarchistycznymi, także tutaj to nie budzi naszego entuzjazmu.
Dwa skrzydła, zresztą to jest rzeczywiście ruch masowy, który protestuje przeciwko pewnemu faktowi, który miał się zdarzyć, czyli podwyżka podatków, podwyżka cen benzyny. Nieokreślone, nie można tożsamości politycznej określić tego ruchu, to pan się z tym zgadza. Czy nie warto na przykład pomyśleć o tym, bo jednak tak, nie ma granic, możliwość przemieszczania się kapitału, możliwość przemieszczania się usług, to, że pan latając w Europie czy przekraczając granicę nie musi się z niczego tłumaczyć, tylko pan przejeżdża, to są niewątpliwe wartości Unii Europejskiej.
No tutaj akurat sam fakt likwidacji paszportów na granicach to nie jest coś, co wymaga powoływania Unii Europejskiej. To można by utrzymać, nawet gdyby Unia Europejska nie istniała. Natomiast Unia Celna, połączenie całej Europy w jeden organizm gospodarczy, jest przede wszystkim morderczym mechanizmem dla polskiego kapitału i polskich przedsiębiorstw, które będąc małe, mniej dokapitalizowane, muszą konkurować na tak zwanych równych zasadach z przedsiębiorstwami niemieckimi, francuskimi, które są po prostu dużo silniejsze.
Powiedział pan morderczy mechanizm, ale oczywiście doskonale wiemy, że tego kapitału polskiego za dużo nie ma, że kapitał polski nie mógłby być adekwatnie rozwijać tego, co dzieje się w Polsce i w polskiej gospodarce.
Tego kapitału nie ma, ponieważ rok w rok jest wyprowadzany za granicę przez działające na polskim rynku zagraniczne firmy, które owoce pracy Polaków zbierają jako swój zysk i wyprowadzają do central we Francji i Niemczech.
Jakby Ruch Narodowy przejął władzę w Polsce, to jaki byłby system podatkowy?
No, my wychodzimy z założenia, że system podatkowy musi być oparty na zasadzie solidaryzmu społecznego. To znaczy brać pod uwagę interesy wszystkich warstw społecznych. Nie może być opresyjny dla przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy wtedy nie będą się po prostu rozwijali, ale z drugiej strony musi też brać pod uwagę potrzeby najuboższych, najbardziej potrzebujących.
Coś się dzieje po tej prawej stronie sceny politycznej, to też jeszcze Ruch Narodowy ma pewne oryginalne myśli, czyli inne myśli niż Prawo i Sprawiedliwość na temat tego, co się dzieje w polityce zagranicznej, co się dzieje wokół Polski, ale może o tym nie rozmawiajmy teraz. Tak, powstaje ruch związany z posłem Markiem Jakubiakiem. To jest część tego ruchu, ten Ruch Narodowy i połączenie z Partią Wolność, czy nie?
My z posłem Jakubiakiem prowadzimy rozmowy, zobaczymy, do czego one doprowadzą, natomiast no tutaj słowo ruch jest moim zdaniem trochę na wyrost. To jest po prostu poseł Jakubiak z grupą nie wiadomo jak dużą swoich sympatyków, wolontariuszy.
W znaczeniu po prostu ruch, że coś się dzieje, to w takim...
Tak, w tym sensie tak.
W takim znaczeniu i jeszcze powstaje partia związana z europosłem panem Piotrowskim.
Tutaj to raczej oceniamy jako blef mający na celu uzyskanie lepszych miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości. Nie wydaje się, żeby tutaj było rzeczywiście możliwość wystawienia przez europosła Piotrowskiego samodzielnych list.
Połączenie z ruchem Korwina, zapytałem o ten system podatkowy, czy program, który jest Korwin-Mikke lansuje, czy w co wierzy od wielu lat gospodarczy, też jest częścią, czyli te, mówiliśmy o podatkach, powiedział pan, że takie podatki sprawiedliwe, gdybyśmy się dopytywali, co to znaczy sprawiedliwe podatki, wtedy być może zagubiłby się pan w odpowiedzi na takie pytanie.
Nie, na pewno nie.
A to co znaczy
dlatego,
sprawiedliwe?
Dlatego, że mamy cały program Ruchu Narodowego, w którym jest to szczegółowo opisane i ja jestem dobrze, w stanie przez godzinę nawet o tym mówić.
A to proszę powiedzieć przez minutę, przez godzinę każdy może powiedzieć wiele słów, ale sens, istota jest jaka? Jakie podatki mają być w Polsce?
Właśnie sprawiedliwe. To tak naprawdę jednym
ale,
słowem ciężko
ale
jest
co
to...
Ale sprawiedliwe to trzeba rozwinąć, tak? To nie jest... To jest słowo, tak jak słowo wolność, o które trwa spór. Co znaczy sprawiedliwe?
Już rozwijam. W Polsce system podatkowy nadmiernie opodatkowuje pracę, natomiast niedostatecznie kapitał i majątek. Program Ruchu Narodowego obejmuje zmianę tej proporcji. To, że w większym stopniu będziemy rzeczywiście pozyskiwać podatki od osób najbogatszych, tych, które żyją bez pracy, tak, z renty, dywidendy od posiadanego majątku, a w mniejszym stopniu podatki będą karą za pracowanie, za pracowitość.
No dobrze, to zostawiamy państwu z interpretacją, bo to rzeczywiście trzeba by było dużo pytań zadać, czyli zwiększymy podatek dla pracodawców, zmniejszymy podatek dla pracobiorców, czy to będzie rozwijało polski kapitał, czy nie, no to są pytania, na które dzisiaj nie znajdziemy odpowiedzi. A skarb, bo pan jest skarbnikiem Ruchu Narodowego, jaki jest w Ruchu Narodowym? jakimi funduszami pan dysponuje?
No, Ruch Narodowy niestety nie jest finansowany w żaden sposób przez budżet, w związku z czym funkcjonujemy w oparciu o wpłaty naszych darczyńców. Mamy tutaj wystarczająco dużo, żeby sprawnie działać politycznie, natomiast zachęcamy do wspierania nas.
To jest ta liczba tego, co mamy, jest ukrytą tajemnicą, czy można powiedzieć?
Myślę, że żadna partia się nie chwali tym, jaki dokładnie jest jej budżet.
No, ale można być wyjątkiem, bo rozumiem, że Ruch Narodowy chce być wyjątkowy.
No to oczywiście są w gruncie rzeczy dane jawne, dlatego że są ujawniane na koniec roku w raportach do Państwowej Komisji Wyborczej, także my się opieramy raczej o nieodpłatną pracę członków partii. Ja również nie pobieram żadnego wynagrodzenia za to, co wykonuję dla Ruchu Narodowego. Te pieniądze, które udaje nam się zebrać od darczyńców, to jest tylko pewien dodatek.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Michał Wawer, skarbnik Ruchu Narodowego, prawnik, był gościem Poranka Wnet. A my przypomnimy Państwu piosenkę Beatlesów z albumu Let It Be. Potrafili śpiewać chłopcy z Liverpoolu, potrafią też grać w piłkę w Liverpoolu, ale nie z Liverpoolu. Jest 8:33, Poranek Wnet.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest pan Filip Świtała, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To co w tym systemie podatkowym dobrego się zdarzy dla podatnika?
Wprowadzimy więcej pewności do systemu. Przyjęliśmy taką politykę, że będziemy wyjaśniać podatnikom w szerszym zakresie to, co wprowadzamy do systemu jako nowe przepisy. Przygotujemy wiążące objaśnienia podatkowe, które będą dla podatników takim drogowskazem, jak mają stosować te nowe przepisy. I jak będą się do tego stosować, to nie będą ponosić negatywnych konsekwencji.
To brzmi bardzo, bardzo dobrze, czyli rozumiem, bo miało być tak, że ten system podatkowy i przepisy podatkowe miały być w sposób istotny uproszczone. Czy to się zdarzyło, czy się nie zdarzyło?
To jest tak, że przepisy podatkowe odzwierciedlają stan gospodarki. To znaczy podatki pobiera się przede wszystkim od takich zdarzeń ekonomicznych, jak osiąganie dochodu, osiąganie obrotu. W związku z tym, jeżeli gospodarka jest skomplikowana, no to system podatkowy musi jak gdyby odzwierciedlać ten stopień skomplikowania gospodarki, jaki mamy. Gdy mamy na przykład, nie wiem, w gospodarce instrumenty pochodne, derywaty tak zwane, no to musimy mieć jakiś sposób na ich opodatkowanie, więc to komplikuje ten system. Gdybyśmy chcieli z tego zrezygnować, no to gospodarka byłaby na niższym poziomie rozwoju, także jakby im wyższy poziom rozwoju, tym bardziej ten system podatkowy się komplikuje. To, co my chcemy zrobić, to jest to, żeby ten system był czytelny i jasny dla podatników i żeby mieli przede wszystkim pewność w stosowaniu tego systemu, czyli żeby podejmowali decyzje biznesowe albo decyzje, nie wiem, życiowe w przypadku do podatników, którzy powiedzmy nie prowadzą działalności gospodarczej, wiedząc, że mogą polegać na powiedzmy jakichś objaśnieniach wydanych przez Ministerstwo Finansów i że wszystko będzie w porządku.
To, co zawsze budziło wątpliwości, to wątpliwości. Znaczy, że podatnik miał wątpliwości co do tego, czy dobrze jest traktowany przez Urząd Skarbowy i miało być w tych nowych konstytucjach dla biznesu tak, że te wątpliwości są rozstrzygane na korzyść podatnika. I teraz cytat z jednego z portali, że statystyki są bezlitosne. Ta zasada w praktyce nie istnieje, powód jest jeden. Organ podatkowy nigdy nie ma wątpliwości w sprawie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w danej sprawie podatkowej. To znaczy to, że podatnik ma wątpliwości, nie oznacza, że te wątpliwości będą, bo organ może powiedzieć, że a my wątpliwości nie mamy, płaci pan podatek wyższy, bo tylko wtedy jest spór.
Jasne, ale proszę dać tam trochę czasu, to znaczy to jest względnie nowa zasada w systemie podatkowym dotycząca wątpliwości dotyczących rozumienia przepisu. Bo mamy dwie takie zasady. Druga zasada dotyczy wątpliwości co do stanu faktycznego. I tutaj też jest taka zasada, że wątpliwości są na korzyść podatnika rozstrzygane. Dopiero od niedawna istnieje ta zasada dotycząca wyjaśniania na korzyść przepisów prawa. Ja już wiem, że jest przynajmniej kilkadziesiąt przypadków, gdzie ta zasada została zastosowana i wydaje mi się, że w miarę jakby rozwoju sytuacji, no to ta zasada będzie jakby coraz powszechniej stosowana. To znaczy, to też musimy też tak zrozumieć coś takiego, że jakby wątpliwości, które się pojawiają w przepisach, mają kilka warstw, tak? Mogą być najpierw, patrzymy na przepis, czytamy go, wydaje nam się jasny. Potem zaczynamy się zastanawiać, jak go zastosować w konkretnej sytuacji. Pojawiają się pewne sytuacje, które na przykład czasami mogą budzić wątpliwości, na przykład ze względów społecznych, czy ze względów sprawiedliwościowych i zaczynamy się zastanawiać, czy ten przepis faktycznie powinien być tak stosowany, tak? I czyli coś, co na pierwszy rzut oka nie budziło wątpliwości, na drugi rzut oka zaczyna te wątpliwości budzić. Także to jest taki proces, który trwa. Jak pan popatrzy na to, jak przepisy są stosowane, to bardzo często się zdarza, że na początku jest jednolita jakaś linia orzecznicza, sądy mówią, że przepis powinien być rozumiany tak i tak. Następnie ta linia się trochę zmienia, pojawiają się właśnie te wątpliwości wynikające z gromadzenia doświadczenia w zakresie stosowania danego przepisu, a następnie może być tak, że jakby w dalszym okresie ten przepis zostanie inaczej zinterpretowany. Niestety jest tak, że prawo jest taką dziedziną społeczną, to znaczy taką, która jednak ewoluuje razem z wraz ze stosowaniem. Także to, co my chcemy zrobić, to chcemy przede wszystkim zapewnić pewne minimum takiej pewności w stosowaniu, co do której każdy, kto się jakby zastosuje do tych objaśnień, które my wydajemy, będzie faktycznie mógł jakby polegać na jakby co do skutków podatkowych na tej swojej decyzji, jak się będzie stosował do tych naszych objaśnień. Czyli my chcemy dać pewność, tak?